Dzień dobry Państwu, jest mi bardzo miło Państwa przywitać na dzisiejszym spotkaniu z cyklu Przystanek Historia, a tematem dzisiejszego spotkania będzie historia regionalna, historia fabryki benzyny syntetycznej w Policach. Naszymi gośćmi są pani dr Magdalena Olejniczak i pan Jacek Stasiak ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej Skarb. Dzień dobry Państwu.
Dobry.
Naszym kolejnym gościem jest już Państwu dobrze znany pan doktor habilitowany Grzegorz Kiarszys, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedry Archeologii Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a znany z tego, że poświęcił tutaj nam czas i opowiedział nam o historii kombinatu Majak. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry.
Tajna, super tajna, tajemnicza technologia z XXI wieku. W sieci jest bardzo dużo informacji na temat powszechnie znanej, nazywanej fabryki benzyny syntetycznej. Czym była i jakie znaczenie miała fabryka dla Niemców prowadzących wojnę? Dziś się o tym dowiemy. Do zaproponowania tego tematu skłoniło mnie spotkanie 2 miesiące wcześniej w ramach przystanku Historia z członkami Stowarzyszenia Dębosz z Rymania, którzy odnaleźli w okolicach wsi Petrykozy szczątki amerykańskiej latającej fortecy. Działo się to, ta historia działa się 7 października 1944 roku. W wyniku ostrzału niemieckiej obrony przeciwlotniczej rozbiła się w miejscowości Petrykozy koło brzegu właśnie ta forteca. W ten dzień, 7 października, pojawiło się 149 takich fortec nad Policami. No właśnie, czym była fabryka dla gospodarki III Rzeszy, panie Grzegorzu?
Ja myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, nie da się na nie tak łatwo i krótko odpowiedzieć, to najpierw chciałbym pokazać taką krótką prezentację składającą się ze zdjęć lotniczych wykonanych przez 8. Amerykańską Armię Powietrzną. Zobaczymy, jak ta fabryka wyglądała z powietrza, jak wyglądały rezultaty bombardowań, ale obejrzymy też krajobraz, który znajduje się dookoła. I potraktujmy tę prezentację jako takie wprowadzenie do tego tematu, ponieważ dziś te relikty fabryki paliw płynnych, syntetycznych paliw płynnych nadal są bardzo interesujące, ale już z nieco innego powodu, ponieważ są świadkami historii, wydarzeń, często trudnej przeszłości, niemniej jednak takie, która jest częścią tożsamości lokalnej mieszkańców Polic, ale też okolic tego miasta. To możemy włączyć. Jeszcze musimy ten.
Pokaz slajdów?
Tak, pokaz slajdów. Okej. Dobrze. Na początku pojawiło się takie pytanie, na które ja bardzo ogólnie odpowiem i posłużę się taką statystyką. Po wojnie, po II wojnie światowej Amerykanie zebrali wszystkie zdjęcia wywiadowcze, które wykonali. Przyjrzeli się też ekonomii nazistowskich Niemiec i stworzyli kilka raportów. I w tych raportach możemy wiele dowiedzieć się na temat bombardowań strategicznych i ich wpływu na gospodarkę, ekonomię III Rzeszy. I żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle produkowano, kto wpadł na pomysł i dlaczego w ogóle taki pomysł się pojawił, jak produkcja paliw płynnych, syntetycznych z węgla, to musimy zobaczyć, jak ta sytuacja wyglądała przed wojną. Czyli tak jak możemy przeczytać na slajdzie, 90% energii konsumowanej w III Rzeszy w końcu lat 30. było produkowanych z węgla i pod tym względem III Rzesza nie różniła się zasadniczo od innych krajów Europy. Tą podstawowym źródłem energii stanowił wtedy węgiel w całej Europie. Co interesujące, tylko około 3% z tego to był udział paliw płynnych, ale ich znaczenie zaczęło wzrastać w związku z przygotowaniami do nadchodzącej, zbliżającej się wojny i wielkiego światowego konfliktu. Ale kiedy przyjrzymy się temu, jak produktywne były inne gospodarki w tym zakresie paliw płynnych, to tutaj ta narracja zaczyna nabierać nabierać tempa, ponieważ jak widzimy, w 1938 roku Niemcy wyprodukowały 7 milionów ton, około 7 milionów ton paliw płynnych. Głównie wyprodukowane te paliwa płynne były z ropy naftowej, która wtedy była importowana z obszarów zamorskich. Ale gdy porównamy Niemcy na przykład z Wielką Brytanią, no to w tym samym roku Wielka Brytania wyprodukowała 12 milionów ton paliw płynnych. Związek Radziecki wyprodukował 20 milionów ton, z kolei Stany Zjednoczone 164 miliony ton. Czyli tylko w ciągu tego jednego roku Stany Zjednoczone wyprodukowały więcej paliw płynnych niż nazistowskie Niemcy w trakcie trwania tego strasznego konfliktu wojennego przez te wszystkie lata. I to było zrozumiałe, że dla nazistowskich Niemiec produkcja paliwa jest istotna strategicznie i że w przypadku konfliktu światowego źródła dostaw ropy naftowej będą po prostu odcięte. W związku z tym Niemcy z jednej strony postawili na autarkię, czyli na rozwój produkcji paliw z własnych zasobów, na nowe odwierty, wydobycie, ale również też skierowano się ku produkcji paliw syntetycznych. To dlatego między innymi, że jeżeli popatrzymy na niemiecką gospodarkę przed II wojną światową, to tak naprawdę ta gospodarka była samowystarczalna wyłącznie jeśli chodzi o wydobycie węgla. Wszystkie inne surowce, wszystkich innych surowców brakowało, no i w związku z tym też przygotowanie sił zbrojnych do prowadzenia krótkich kampanii, ale bardzo agresywnych kampanii, które miały przynosić skutek. Niemiecka armia, niemieckie siły zbrojne nigdy nie były przygotowane na prowadzenie długiego, wyniszczającego konfliktu. Fabryka benzyny syntetycznej w Policach była jedną z takich fabryk, w których zastosowano metodę hydrogenacji węgla i z tego co rozumiem wykorzystywano w niej węgiel kamienny do produkcji właśnie paliw płynnych, ale przyjrzymy się na razie kontekstowi ogólnemu i temu, jak ta fabryka powstała, gdzie ona powstała i jak zmieniło się otoczenie tej fabryki, ponieważ musimy pamiętać o tym, że powstanie tak wielkiego zakładu przemysłowego powoduje nie tylko to, że powstaje nowy zakład pracy, że dzieje się tam produkcja, ale taki zakład zmienia zazwyczaj cały region. To znaczy cały region jest w pewnym sensie podporządkowany funkcjonowaniu tego typu fabryki. Więc fabryka paliw syntetycznych w Policach wydawało się, że ona jest zlokalizowana w miejscu, które jest bezpieczne, które jest odległe od przyszłych linii frontu, które jest odległe od lotnisk wrogich, więc tutaj wydawała się względnie bezpieczna i oczywiście miała też doskonałe połączenie drogą wodną przez Odrę z południem, z kopalniami na południu, z kolei przez Zalew Szczeciński oczywiście z morzem. Do różnych procesów chemicznych też niezbędny był dostęp do wody. No i oczywiście był tam węzeł rozbudowany kolejowy, który także umożliwiał transport, wykonywanie transportu produkcji i dostarczanie przede wszystkim węgla, który był niezbędny, ale także innych substancji, które były wykorzystywane do produkcji tych paliw. I najpierw przyjrzymy się temu krajobrazowi jeszcze sprzed zniszczeń i temu, co działo się w całej okolicy. Jak spojrzymy na wczesne zdjęcia z wczesnego etapu konfliktu, znaczy wczesnego, 42, 43 rok, kiedy jeszcze te bombardowania nie były zbyt intensywne i spojrzymy na zdjęcia lotnicze właśnie wykonane przez 8. Amerykańską Armię Powietrzną, to zobaczymy, że na Odrze znajduje się bardzo wiele barek, które wiozą węgiel do tej fabryki. One są wszechobecne. Ja zapewniam Państwa, przejrzałem wiele tych zdjęć i za każdym razem na Odrze są te barki i one płyną właśnie w dół rzeki. Oczywiście tego typu transport wymagał rozbudowy infrastruktury, więc wzdłuż nabrzeża odrzańskiego powstał szereg takich terminali węglowych, gdzie ten węgiel był rozładowywany, później ładowany na wagony. I ten ostatni etap drogi już pokonywał do fabryki właśnie drogą kolejową, więc widzimy zazwyczaj na tych zdjęciach wczesnych mnóstwo wagonów wypełnionych węglem. Z kolei jak przyjrzymy się tym bocznicom znajdującym się przy samej fabryce, to zobaczymy całe mnóstwo cystern, które były zapełniane wyprodukowanym paliwem i to paliwo było transportowane tam, gdzie było po prostu potrzebne, głównie na front. Jak wiemy, Szczecin też przed wojną był centrum przemysłowym, znajdowało się tam wiele zakładów przemysłowych, motoryzacyjnych, była stalownia, był port oczywiście, były też stocznie. No właśnie, i te rzeczy, wszystkie te miejsca widać na zdjęciach. Tutaj akurat mamy fabrykę silników Junkersa w Załomie, akurat już podczas bombardowań. Ale kiedy spojrzymy na to nabrzeże, jeszcze spokojne, jeszcze przed intensywnymi bombardowaniami, no to tam zobaczymy szereg ubotów na przykład, które przybiły do brzegu, ale są tam też inne jednostki, okręty, które są w pływających dokach i one czekają albo na jakieś prace remontowe. Te oczywiście okręty, które nie przechodziły żadnych prac, które nie wymagały żadnych napraw, no to one czekają z kolei pewnie na zatankowanie dieslem właśnie wyprodukowanym świeżo w fabryce w Policach. To jest na przykład stocznia Wulkan, gdzie możemy zobaczyć kilka jednostek, w tym parę ubotów. No i jak znamy tę historię, to wiemy, że wszystkie te miejsca, a to jest po części zaleta, a później także przekleństwo wszystkich historycznych miast. Te historyczne miasta, takie jak Szczecin, one powstają nad rzekami. Rzeka jest autostradą, jest drogą, która łączy takie miasto ze światem i zapewnia funkcjonowanie, ale w pewnym sensie podczas II wojny światowej to było przekleństwo, ponieważ w pobliżu Starego Miasta z piękną historyczną zabudową znajdowały się po prostu zakłady przemysłowe, które tam powstały. Dziś inaczej projektujemy miasta, dziś zakłady przemysłowe wyprowadzamy poza granicę, natomiast w przeszłości historycznie właśnie tak miasta wyglądały i w związku z tym w ostatnich latach wojny, szczególnie w roku 1944, wszystkie te miejsca były intensywnie bombardowane. Tutaj zresztą możemy zobaczyć ponownie tę stocznię Wulkan i te jednostki, które były budowane albo przechodziły remonty i niektóre z nich właśnie na tym zdjęciu były trafione bombami i uległy zniszczeniu bądź uszkodzeniu, a wraz z nimi, wraz z tą całą bogatą infrastrukturą i zakładami przemysłowymi zniszczeniu uległo także historyczne centrum Szczecina. Oczywiście, jak jesteście Państwo ze Szczecina, bez trudu rozpoznacie istotne elementy miasta, budynki pozbawione dachów. Wiele z elementów tej architektury, tej tkanki miejskiej już dziś nie istnieje. Zostało zabudowanych inną, już powojenną architekturą. I oczywiście, jak zazwyczaj to się dzieje w przypadku takich wielkich inwestycji w państwach totalitarnych, potrzebna jest siła robocza. Początkowo robotnicy, którzy pracowali, budowali tę fabrykę. Oczywiście to byli ludzie wolni, zatrudniani przez różnych podwykonawców, subkontraktorów, ściągani z różnych krajów Europy, ale jak tylko zakończyła się kampania wrześniowa, to zaczęły dziesiątki tysięcy napływać tutaj, właściwie na początku tysiące robotników przymusowych i zaczęto budować obozy. Ja te obozy pokazuję, ponieważ większość z nich dało się uchwycić na zdjęciach lotniczych i kilka zaraz Państwu pokażę. Później zapewne wysłuchamy jeszcze więcej o tych obozach i o warunkach pracy tych robotników przymusowych. Oczywiście nie wszystkie z tych obozów były obozami pracy przymusowej. Była tam też filia obozów Ravensbrück i Schutow, czyli obozów koncentracyjnych, były obozy karne, no ale były też właśnie obozy pracy i też obozy dla wolnych robotników, które później zostały przekształcone. Dlaczego ja o tym mówię? To jest na razie mapa, ale zaraz zobaczymy na zdjęciach, ponieważ mówię o tym dlatego, ponieważ zdjęcia czasami są taką dla nas archeologów i historyków metaforą okna, przez które możemy spojrzeć i zobaczyć tę przeszłość, ponieważ ten krajobraz uległ zmianom, tam powstała już nowa fabryka, powstały nowe osiedla, te obozy przestały, ta tkanka tych obozów przestała istnieć zaraz po wojnie, one zostały rozebrane, a w związku z tym nie da się ich badać, nawet ich relikty już nie przetrwały na miejscu w wielu przypadkach i w związku z tym takie zdjęcia bardzo często są tym ostatnim dowodem tego, że ten dramat wydarzył się na ziemi, że ci robotnicy byli tam trzymani. Czasami takie zdjęcia pozwalają dokładnie zlokalizować te miejsca, które dziś zostały zupełnie z krajobrazu wymazane, ale wykorzystanie takich historycznych zdjęć to nie jest tylko wskazywanie punktów na mapie i liczenie poszczególnych baraków i ich wielkości, ich powierzchni, ale często one też rejestrują dramat tych więźniów. To jest akurat jeden z obozów, który dziś znajduje się pod fabryką. To jest obóz, który akurat był pierwotnie zbudowany dla wolnych robotników, Tobruk Lager. I tutaj możemy zobaczyć, że to jest zdjęcie z 1944 roku, czyli z momentu, kiedy już Amerykanie prowadzili intensywne bombardowania, bo mniej więcej od maja 1944 roku rozpoczęła się kampania skierowana przeciwko wszelkim rafineriom, fabrykom benzyny syntetycznej. I tutaj na przykład możemy zobaczyć, że ten obóz został zbombardowany, że część baraków jest zniszczona. Z tego, co pamiętam, są też takie relacje więźniów, którzy opowiadają, że po bombardowaniach byli wykorzystywani do rozbrajania bomb, które nie wybuchły, no bo musimy pamiętać o tym, że nie wszystkie bomby wybuchały, niektóre stanowiły śmiertelne zagrożenie, leżały w ziemi, niektóre też miały opóźniony zapalnik. To jest Pommerlager, taki jeden z obozów, i to jest zdjęcie z kolei wykonane pod koniec 1944 roku, gdzie możemy zobaczyć, że te baraki są popalone, mnóstwo bomb tam spadło, więc i więźniowie ucierpieli, ci, którzy nie zdążyli akurat uciec do schronów. Ale co jest istotne, tego typu jak gdyby dowody możemy później wiązać z relacjami naocznych świadków, prawda, którzy widzieli te wydarzenia i te bombardowania. To jest kolejny akurat obóz, przykład obozu karnego. I tak można by było wymieniać. I to jest ta połączona filia tych obozów koncentracyjnych. Jak się przyjrzymy temu zdjęciu tak bardzo dokładnie, to zobaczymy, że mimo że ten obóz jest oddalony całkiem spory dystans od fabryki, to tam też w tym lesie i w środku obozu są leje po wybuchach, są leje po bombach. Około 2 miesiące po inicjacji produkcji benzyny w fabryce doszło do pierwszego nalotu. To był nalot rafowski. On odbył się w nocy, więc z tego nalotu też nie mam zdjęć. No i wtedy rozpoczęła się militaryzacja krajobrazu. To jest kolejny element, prawda? Czyli mamy obozy pracy przymusowej. To jest ten krajobraz właśnie totalitarny i za nim podąża militaryzacja, czyli to, że ten krajobraz uległ militaryzacji, że trzeba było go chronić, że trzeba było go bronić przed nalotami. Tutaj jest jedno ze znanych zdjęć, które jest dość mocno też rozpowszechnione w internecie. Mamy B-24 Liberator. Oczywiście to jest już z późniejszego nalotu zdjęcie, które pokazuje działanie generatorów dymu. I teraz przyjrzymy się troszkę, jak to wyglądało. Są takie relacje świadków, które mówią o tym, że generatory dymu produkowały gęste dym, który zasłaniał całą tę fabrykę. I faktycznie z punktu widzenia z ziemi, obserwatora stojącego na ziemi, jeśli spojrzelibyśmy na te generatory działające, no to można powiedzieć, że Bożego Świata nie było widać. Natomiast zdjęcia lotnicze z nalotów przedstawiają nieco inną historię. To jest jeden z tych unikatowych przypadków, kiedy mamy do czynienia z takim relatywizmem pewnym, że sprzeczne zeznania świadków tak naprawdę mogą być prawdziwe, mimo że są sprzeczne. Dla obserwatora z ziemi ten dym był gęsty i zasłaniał wszystko, ale już dla bombardiera patrzącego przez przyrządy celownicze tę fabrykę było widać. I powiem szczerze, znam całkiem sporo zdjęć lotniczych wykonanych podczas bombardowań, gdzie te generatory działają pełną parą i zawsze tam widać tę fabrykę, widać najistotniejsze elementy instalacji, więc ten bombardier zawsze mógł dostrzec to, co bombardował. I te generatory akurat produkowały dym, taki gęsty, biały dym, wykorzystując kwaśne substancje. To było dewastujące dla środowiska naturalnego. To zdjęcie, które widzimy, ono pokazuje te generatory dymu, ale kiedy one są wyłączone, więc zdjęcie było wykonane już po bombardowaniu, pewnie z samolotu de Havilland Mosquito. I tutaj możemy zobaczyć, gdzie te generatory stały, a wokół widzimy, że wypalona jest roślinność, która się znajdowała w pobliżu. To dlatego właśnie, że ten dym był toksyczny i był trujące. Oprócz tego elementem militaryzacji jest też stosowanie oczywiście różnego rodzaju siatek maskujących. Akurat w przypadku fabryki, z tego co udało mi się zorientować, te siatki nie mogły być rozwieszone nad całą fabryką, między innymi w związku z ładunkami elektrostatycznymi, które mogły stanowić wielkie zagrożenie, więc tutaj mamy tylko tę siatkę nad zbiornikami. Czyli to nie jest tak jak w przypadku wielkich zakładów przemysłowych w Niemczech, gdzie Niemcy potrafili zasłonić cały zakład i namalować drogi na nim i budynki, coś co sprawiało wrażenie, że mamy do czynienia z zupełnie przekształconym krajobrazem i ukrywało taki obiekt. Tutaj widzimy tę siatkę, ale widzimy też te zbiorniki. Jednym z takich elementów obrony fabryki były też balony zaporowe. Tak? I tych balonów na zdjęciach jest całkiem sporo. One tutaj są na ziemi, co świadczy o tym znowu, że zdjęcie było wykonane nie podczas nalotu, a przez pojedynczy samolot, więc te balony nie były uniesione w powietrze. Te balony stanowiły niewielkie zagrożenie szczególnie dla samolotów B-17 i B-24, bo one latały na wysokich pułapach, w związku z tym te balony ich nie dosięgały. One były takim zagrożeniem na przykład dla samolotów Pathfinderów, czyli właśnie znowu de Havilland Mosquitoes, które nadlatywały nad fabrykę i oznaczały cel i wtedy one musiały faktycznie zniżyć lot, żeby trafić tymi flarami i oznaczyć ten cel. Natomiast tak naprawdę te balony, one pojawiają się na zdjęciach w 1942 roku i pod koniec 1943 roku one znikają. Tutaj na tym zdjęciu ten okrągły obiekt to jest najprawdopodobniej zbiornik na gaz. Kolejnym takim elementem, który miał odciągać uwagę pilotów, którzy tam alianckich pilotów, którzy przylatywali bombardować tę fabrykę, to były różnego rodzaju makiety. Trzy takie makiety rafinerii powstały około 10 kilometrów na północ i północny zachód od fabryki i one, powiem szczerze, dla bombardiera były bardzo łatwe do rozpoznania w ciągu dnia, ale w ciągu nocy stosowano różnego rodzaju efekty świetlne, które miały przyciągnąć uwagę. Wokół tych makiet znajdowały się również aktywne baterie przeciwlotnicze, więc to sprawiało wrażenie takiej instalacji, która faktycznie mogłaby oszukać pilotów alianckich, ale tutaj też mamy do czynienia z bardzo ciekawą historią, bo okazuje się, że nie tak łatwo było oszukać tych pilotów. Kiedy spojrzymy na kolejne zdjęcia z kolejnych miesięcy, bo te makiety były często fotografowane, tutaj mamy jedno z czerwca 1946 roku, później mamy kolejne zdjęcie z lutego 1944 roku, kolejne zdjęcie z grudnia 1944 roku, to zobaczymy, że te zdjęcia niczym się nie różnią. Tam nie spadła ani jedna bomba. Ani razu ta makieta nie była zniszczona. Jeszcze, żeby to potwierdzić, możemy przyjrzeć się temu, jak współcześnie krajobraz tam wygląda. Czyli to jest krajobraz otaczający tę makietę. Dziś ten krajobraz niewiele się zmienił, poza tam fragmentaryczną wycinką lasu wygląda bardzo podobnie, jak wyglądał w przeszłości, a w związku z tym nie było tam głębokich przekształceń i powinny przetrwać relikty rejów po bombach. A jednak jeżeli wykorzystamy lotnicze skanowanie laserowe, to jest taka metoda, która pozwala nam wyrzucić roślinność, usunąć drzewa i spojrzeć na to, jak wygląda powierzchnia gruntu i jakie tam znajdują się ślady, to okaże się, że nie mamy tam żadnych rejów po bombach. Mamy, jeżeli przyjrzymy się temu zdjęciu na przykład pozostałości po ogrodzeniu, miejscu, gdzie była ta makieta, są te same rowy, te same drogi, jest miejsce, gdzie znajdowała się bateria przeciwlotnicza zaraz w pobliżu i nie ma ani jednego leju po bombie. I tutaj mamy kolejny przykład, akurat do góry nogami, no bo był inaczej zorientowany, kiedy fotointerpretator amerykański go opisywał. Po prawej mamy Zalew Szczeciński. I znowu, jeżeli wykorzystamy lotnicze skanowanie laserowe, to zobaczymy, że ślady, gdzie ta makieta stała, one się nie przekształciły, że rowy melioracyjne nadal są tam, gdzie były, natomiast nie ma ani jednego leju po bombie, która by tam spadła, co świadczy o tym, że po prostu tego typu elementy były nieskuteczne. No i to jest ta pasywna obrona przeciwlotnicza, aktywna, to jest olbrzymia liczba dział przeciwlotniczych, które znajdowały się wokół fabryki. One nigdy nie były też celem nalotów. Tam żadne bomby nie spadały, nie ma żadnych śladów po lejach na tych zdjęciach. To dlatego, że celem nalotów strategicznych była sama fabryka, że energia, nakład pracy, nakład sił i amunicji, który byłby potrzebny do zniszczenia takiego stanowiska przeciwlotniczego, nie kalkulowałby się zupełnie z wyrządzonymi szkodami. W związku z tym po prostu naloty strategiczne za cel miały zakłady przemysłowe, a nie tego typu stanowiska przeciwlotnicze. I oczywiście jak się przyjrzymy tym stanowiskom, no to jeżeli znamy zasady ich konstruowania, no to możemy wyjaśnić, gdzie tam znajdowały się dalmierze, gdzie stały działa, gdzie znajdowały się magazyny amunicji, obozowiska żołnierzy, gdzie stały generatory, gdzie stały takie analogowe komputery kierowania ogniem, czy wreszcie radary kierowania ogniem, Würzburg i wiele, wiele innych elementów, ale nie będziemy wchodzić w te szczegóły, bo zbyt długo bym opowiadał je Państwu. Niektórzy historycy twierdzą, że liczba, ta artyleria, liczba tych dział, które broniły Polic, a także samego Szczecina była zbieżna, bardzo podobna do tego, jak broniono Berlin, co by świadczyło o tym, że po prostu znaczenie strategiczne tych miejsc było tak równie ważne jak stolica. Ja tego nie liczyłem, to by wymagało oddzielnych studiów, gdzie by trzeba było przeanalizować setki, jeśli nie tysiące zdjęć lotniczych pokazujących najpierw stanowiska wokół Berlina, później wokół Polic i Szczecina, ale jedno mogę powiedzieć, nie ma zbyt wielu takich miejsc, które były tak intensywnie bronione. I to z kolei też pokazuje, jak wielki był koszt produkowania tych paliw syntetycznych, prawda? Bo to już nie tylko to, że sama technologia była kosztowna i droga, że ten węgiel trzeba było tam przetransportować, ale później trzeba było jeszcze tę fabrykę bronić. Więc wielokrotnie droższe było to paliwo od takiego paliwa produkowanego z ropy naftowej. No ale tej, jak wiemy, zbyt wiele nie było ani w III Rzeszy, ani w Austrii, ani później w podbitych terytoriach. Ślady i pozostałości tych baterii przeciwlotniczych, one do dziś się zachowały i do dziś na przetworzeniach lidarowych mogą być zaobserwowane, aczkolwiek część z nich jest już zniszczona, kiedy pousuwano właśnie z nad zalewu niektóre z takich piaszczystych górek, gdzie one pierwotnie stały. Brytyjczycy mają takie ciekawe określenie na krajobraz przekształcony przez wojnę, przez bombardowania intensywne czy ostrza. Oni mówią na to bombscape. My nie mamy terminu, który by odpowiadał temu, więc ja tutaj napisałem, że krajobraz po bombardowaniach. Nie tylko fabryka jako taka uległa przekształceniom i się zupełnie zmieniła, ale również cały krajobraz uległ zmianie. Gdy Amerykanie po wojnie szacowali skuteczność tych strategicznych swoich bombardowań, to doszli do wniosku, że tylko od 8 do 12% bomb trafiało w cel, a cała reszta spadała dookoła. Spadała dookoła i zabijała cywilów, niszczyła, dewastowała środowisko naturalne. No i to był też efekt tych bombardowań, zresztą bardzo mocno wpisany w krajobraz Polic, współczesnych Polic do dziś. Kto jest z Polic, ten wie, że jest tam jeszcze mnóstwo lejów po wybuchach i innych śladów działań wojennych. W tym przypadku jest jeszcze jedna rzecz, jeden wniosek, który wiąże się z tymi bombardowaniami. Amerykanie, gdy po wojnie szacowali efekty właśnie tych bombardowań od maja 1944 roku, które obrały sobie za cel rafinerie i fabryki benzyny syntetycznej, paliw właściwie płynnych syntetycznych, to stwierdzili, że gdyby zacząć wcześniej tę kampanię, wojna by trwała znacząco krócej, bo oczywiście można uzbrojenie przeciwnika niszczyć na polu walki, ale można też zniszczyć paliwo, w związku z czym samoloty czy też broń pancerna będzie zupełnie bezużytecznym złomem, który nie będzie mógł być napędzany. Ale jest tutaj jeden haczyk. Amerykanie doskonale wiedzieli, że tej kampanii wcześniej nie dało się przeprowadzić ze względu na to, że budowa strategicznego lotnictwa bombowego to jest proces rozciągnięty w czasie i po prostu nie było sił ani środków wcześniej, żeby dokonać tak wielkiej, tak intensywnej projekcji siły i zniszczyć te fabryki. No a kiedy już te fabryki zostały zniszczone, no to wojna zbliżała się ku końcowi. I można powiedzieć tak, że w 1944 roku szacunki z pierwszych 4 miesięcy produkcji paliw syntetycznych mówiły o tym, że Niemcy wyprodukują aż 6 milionów ton różnego rodzaju paliw płynnych, a ogólne zużycie wtedy tych paliw płynnych przez Wehrmacht wynosiło około 11 milionów. To i tak było daleko od założonego celu 19 milionów, ale powiedzmy, że ta produkcja była bardzo duża. I to jest 44 rok do maja. Projekcja tego, jak oni, ile oni wyprodukują tego paliwa. Natomiast po kampanii między innymi podjętej przez 8 i 15 Armię Powietrzne Stanów Zjednoczonych, do grudnia ta produkcja znacząco spadła. W grudniu już tylko 16% ta produkcja wynosiła tego, co produkowano na początku roku, a później już tylko spadała, co spowodowało, że nagle pojawiły się olbrzymie braki w dostawach paliw płynnych. A jak sobie spojrzymy na ten krajobraz właśnie zniszczony, ten krajobraz po bombardowaniach, to zobaczymy, że mamy tam wokół fabryki mnóstwo zniszczonych gospodarstw, zniszczone osiedla, no i tak jak powiedziałem, zdewastowane środowisko naturalne. Wiele z tych lejów zresztą przetrwało do dziś w krajobrazie. Oczywiście była rekultywacja po wojnie prowadzona, więc tutaj mamy przykład takiego pola, które było intensywnie zbombardowane na północ od fabryki. Ono zostało zrekultywowane, natomiast pozostał taki niewielki lasek i w tym lesie, jak posłużymy się skanowaniem laserowym, zobaczymy, że te leje nadal tam się znajdują. Ale są też lasy pełne właśnie lejów, które nie zostały usunięte, być może jeszcze tam z niewybuchami, z jakimiś bombami, które nie odpaliły. Te wszystkie właśnie tutaj obiekty, które widać, to są leje po wybuchach. No i jedno z takich zdjęć wykonanych w lesie, ale ich jest całe mnóstwo, tak? Jest bardzo, bardzo wiele. Na polach, które, na których przeprowadzono powojenną rekultywację, zasypano te leje. Tam z kolei, gdy przychodzi susza, te leje, te miejsca po wybuchach widać w postaci tak zwanych pozytywnych wyróżników roślinnych i tutaj na tym zdjęciu właśnie one są widoczne. Czyli mimo, że wymazano jak gdyby te ślady po działaniach wojennych, to one o sobie w taki inny, pośredni sposób przypominają i nadal są czytelne, no już zawsze czytelne pozostaną. Ale takie zdjęcia lotnicze, historyczne pozwalają nam też prześledzić to, jak z miesiąca na miesiąc ta fabryka była niszczona. Możemy zobaczyć też ostatnie desperackie próby napraw pewnych instalacji i zrestartowania produkcji, które oczywiście ostatecznie poniosły klęskę, bo w 1945 roku fabryka wyglądała już w ten sposób i te zniszczenia były tak totalne, że praktycznie niczego nie dawało się tam zrobić. I jeszcze kończąc tę moją wypowiedź, chciałem pokazać taki przykład tego, że zniszczenie fabryki paliw syntetycznych, płynnych nie tylko wpłynęło na to, że machina wojenna III Rzeszy nie mogła być napędzana, ale też wpłynęło na życie ludzi, no bo na paliwach płynnych stoi cała logistyka, również ta cywilna. I tutaj mamy taki przykład, to są oczywiście Jasne Błonia, pewnie większość z Państwa poznała za urzędem. Część tego trawnika, północna część, tam znajdują się baterie, znajduje się bateria działa przeciwlotnicze z wszystkimi elementami, natomiast południowa część to jest po prostu trawnik, to jest sierpień 1944 roku, to jest trawnik, który został wykoszony i są tam snopki siana, które zbierano dla koni, bo znowu logistyka niemiecka stała na koniach, na zwierzętach pociągowych. Oczywiście to nie jest tak, że ona w pewnym momencie przestała posługiwać się końmi, tak? Bo konie były w armii niemieckiej, w armii III Rzeszy wszechobecne cały czas i tylko propaganda pokazywała ją jako wysoce zmechanizowaną. Faktycznie była zmechanizowana, ale nie aż tak, jak propaganda pokazywała. Natomiast tego typu ślady, takie prozaiczne, wydawałoby się, one są wszechobecne. Z jednej strony to są te snopki dla koni, a z drugiej problemy z aprowizacją powodują, że pojawiają się ogródki pośród ruin czy pośród zabudowań miejskich i na tych ogródkach produkowano warzywa na przykład, czy inną produkcję roślinną, którą można było skonsumować. To jest zresztą taka analogia do tych brytyjskich ogródków zwycięstwa, tak? Bo Brytyjczycy też podobnie mieli problemy z aprowizacją, z logistyką i oni również wprowadzili taki program, który właśnie był ukierunkowany na lokalną produkcję. I myślę, że teraz z tej perspektywy lotniczej zejdziemy nieco na ziemię, bo na ziemi też mnóstwo reliktów, o których warto powiedzieć, pozostało i tymi reliktami zajmuje się Stowarzyszenie Skarb. No właśnie, więc może ja skończę mówić na chwilkę i przekażę głos Państwu.
Syntetycznie było, panie doktorze. te leje, tak od razu mi się skojarzyło, jak blizny zostały. Właśnie, Stowarzyszenie Skarb, którzy są gospodarzem obiektów, pozostałości obiektów po fabryce syntetycznej benzyny. 2006 rok, powstaje stowarzyszenie, ale jakby historia badania tego terenu to chyba znacznie dłużej trwa.
Tak, dokładnie. Badamy teren znacznie dłużej, ale zanim zacznę opowiadać o samym stowarzyszeniu, chciałbym tak jakby dodać jeszcze no, kilka takich drobnych rzeczy, bo oglądaliśmy świetną prezentację, rewelacyjne zdjęcia i na przykład widzieliśmy makiety, na które nie spadła żadna bomba. I teraz dlaczego ta bomba, żadna tam nie spadła? Na terenie fabryki i w jej otoczeniu działał bardzo dobrze wywiad Armii Krajowej i przekazywał te informacje, zdobył te informacje, że to są makiety, że to są drewniane budynki i przekazywał te informacje wszystkie właśnie stronie alianckiej.
I to teraz, jest to w ramach tej operacji Synteza.
Tak, w ramach operacji Synteza. I teraz no można powiedzieć taki żart wojenny. Amerykanie, żeby jasno pokazać Niemcom, że oni doskonale wiedzą o tym, że to są atrapy, że to są drewniane jakieś tam budowle, w czasie jednego z bombardowań przywieźli i zrzucili na jedną z drewnianych makiet drewnianą bombę. Czyli tutaj ewidentnie pokazali, że nie dadzą się oszukać i doskonale wiedzą, które obiekty są prawdziwe, a które są sztuczne. I teraz jeszcze, żeby tak jeszcze uzupełnić na przykład tą prezentację lotniczą, jako stowarzyszenie też od samego początku zajmujemy się pozyskiwaniem różnego rodzaju materiałów zdjęciowych, filmowych, relacji. I na przykład mamy zdjęcia, takie dwa filmiki z nocnego i z dziennego bombardowania Polic. I byśmy mogli je też pokazać. Tutaj widzimy nalot z 8 na 9 lutego 1945 roku przez Anglików przeprowadzony. To jest nocny nalot i za chwilę pokaże nam się sceneria tego nalotu. Oczywiście wszystko jest ciemno, fabryka jest totalnie wygaszona. Widać już pożary po pierwszych bombach, które spadły i co chwilę będzie taki błysk. To strzela artyleria przeciwlotnicza. Czyli bronią działa mnóstwo dział, które było dookoła fabryki, bronią zakładu. Widać, że ten ostrzał jest na tyle intensywny, że nawet kamera, która filmuje powiedzmy tą ziemię, ona tak strasznie skacze. I to nie jest efekt tego, że to pilot jakoś tam nieumiejętnie prowadzi ten samolot, tylko to są uderzające w samolot fale uderzeniowe po wybuchu bomb, pocisków.
Ciśnienie.
No dokładnie, ciśnienie. I ono tak potwornie rzuca tym samolotem. Czyli tutaj z tego możemy nawet wywnioskować, że co musieli przeżywać sami piloci, nadlatując nad Police, gdzie tym samolotem, ten ostrzał był na tyle intensywny, że tym samolotem rzucało dosłownie w każdą stronę.
I że to była też jedna z przyczyn tego, dlaczego ta celność nie była tak optymalna, prawda? Dlaczego 8 do 12% bomb spadało, ponieważ gdy tych pilotów chciała zestrzelić cała ziemia, no to wiadomo, z jednej strony emocje, z drugiej te turbulencje powodowane przez wybuchy, czyli niekoniecznie wadliwe przyrządy celownicze, a właśnie całe to pole walki powodowało.
10-12%, a to jest 100-150 latających fortec pojawia się. Także można powiedzieć, że skuteczność bardzo mała, ale warunki, jakich prowadzili ogień, jakby udowadnia to, że dlaczego tak było.
Skuteczność
duża, może celność nieco niewielka. Można powiedzieć tak, że to, co, czego brakowało w tej celności, w jakości, było uzupełniane przez liczbę tych samolotów, intensywność bombardowań, ich powtarzalność, bo efekt, jak widzimy, ostatecznie był taki, jak zamierzony przez Amerykanów i przez Brytyjczyków.
Pani Magdo, tutaj pan Grzegorz zaczął i wprowadził nas do tej fabryki, ale właśnie to była jedna fabryka, ale tych fabryk było znacznie więcej. Gdzie one się znajdowały jeszcze?
Zgadza się, takich fabryk było znacznie więcej. Trzeba sobie uświadomić, że faktycznie cały przemysł niemiecki był przestawiony na politykę ekonomiowojenną. W związku z tym takich instalacji petrochemicznych i na potrzeby wojny, ale też po prostu na potrzeby codzienne ludności cywilnej łącznie powstało około 80 w całej Europie. Jeżeli mówimy o samych fabrykach benzyny syntetycznej, to musimy zrobić rozróżnienie, dlatego że powstawały one dwoma różnymi metodami, bardzo zbliżonymi do siebie. Obydwie nastawione na przetworzenie węgla. Węgla kamiennego to była technologia, która była niezwykle na tamten czas innowacyjna. I takich fabryk łącznie w Europie powstało 21. Metoda wykorzystywana w Policach, metoda Friedricha Bergiusa, takich fabryk powstało 16. I jak spojrzymy sobie na mapę Europy, większość fabryk powstała w okolicach Zagłębia Rury. Ma to swoje wyjaśnienie w tym, że po prostu był potrzebny węgiel i żeby nie transportować go na długich liniach, bo były to warunki wojenne, więc stosunkowo trudna logistyka. W związku z tym lokowano je możliwie jak najbliżej właśnie złóż węgla. Ale pojawia się jeden niezwykły wyjątek. I tym wyjątkiem właśnie jest Hydrywerke Pylic, czyli tak zwana fabryka benzyny syntetycznej w Policach, która będzie najbardziej nietypowa. Najbardziej nietypowa, bo wysunięta najbardziej na północ spośród wszystkich istniejących wówczas fabryk. Ale miało to swoje wytłumaczenie w warunkach geograficznych, ekonomicznych oraz politycznych. Po pierwsze, na początku nikt by się nawet nie spodziewał, że taka fabryka może powstać w tym miejscu. Dlatego, że przed II wojną światową prowincja pomorska, prowinc Pommern, była stosunkowo słabo zaludniona, słabo uprzemysłowiona, była regionem głównie rolniczym. Przemysł koncentrował się tylko w jednym miejscu i to był tak naprawdę Szczecin. W Szczecin, tutaj Grzegorz wspomniał o tych wszystkich fabrykach, które tu powstawały, o stoczni, stocznia Wulkan, między innymi port, które były niezwykle ważne i cenne. Więc na początku, tak z punktu widzenia logistyki i też myślenia Niemiec, to było bardzo logistycznie bezpieczne miejsce, które miało zabezpieczyć głównie front wschodni w paliwo syntetyczne. Ale jak przyjrzymy się dalej, to zobaczymy, że fabryki były lokowane bardzo blisko obiektów hydrologicznych, najczęściej przy dużych jeziorach bądź rzekach, ze względu na to, że woda była niezbędna do procesów fizykochemicznych, czy też chłodzenia maszyn. Dodatkowo Police są położone tuż przy Odrze. Odra była jednym z najlepszych takich linii transportowych, logistycznych, bo po pierwsze węgiel do produkcji benzyny syntetycznej bardzo łatwo można było sprowadzić barkami ze Śląska. Wszystkie materiały do budowy, do przygotowania zakładu również. I patrząc w drugą stronę, między Szczecinem a Świnoujście był tor wodny Szczeciny-Świnemünde, gdzie gotowy produkt, jakim była benzyna syntetyczna, bardzo łatwo można było przepompować na barki, wysłać je na Zalew Szczeciński, dalej na Bałtyk i dalej na wschód, już w konkretne miejsca, gdzie Niemcy potrzebowali. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy dalej na mapę, Szczecin i Police są położone bardzo blisko Berlina. W warunkach wojennych aż tak dużych kombinatów chemicznych nie lokowało się aż tak blisko stolic. Było to ryzykowne, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że Niemcy spodziewali się Blitzkriegu, wojny szybkiej, wojny wygranej i nie brali w ogóle pod uwagę to, że może coś się w tym aspekcie zmienić, a jak się później okazało, wyglądało to zupełnie inaczej. Kolejna rzecz z punktu widzenia logistycznego to jest rozwój kolei. Police na przełomie XIX i XX wieku miały już bardzo dobrze rozwinięte połączenia kolejowe od Polic do Szczecina, a dalej ze Szczecina dalej w kierunku Śląska, bądź też w kierunku Berlina. Więc jak zawsze w takich przypadkach Niemcy byli podwójnie zabezpieczeni logistycznie. Z jednej strony Odra, a z drugiej strony połączenie kolejowe. I tak samo do przywiezienia materiałów do budowy fabryki, do jej napraw, czy też po prostu, żeby przywieźć ten węgiel do produkcji benzyny syntetycznej. Stąd właśnie ta fabryka jest unikatowa spośród wszystkich, jeżeli spojrzymy na jej przede wszystkim położenie i na to, jak była zorganizowana logistyka i zaopatrzenie tej fabryki.
Rok 1937 zaczyna się budowa fabryki i tutaj pan Grzegorz wspomniał o tym, że budowali to pracownicy najemni. Początek II wojny światowej i zaczynają napływać jeńcy wojenni, przesiedleńcy z Polski i tworzony jest dla nich obóz. Jak duża to była skala tutaj, jeżeli chodzi o obsługę?
Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tuż przed II wojną światową Police były bardzo małym miasteczkiem, które rozwijało się w cieniu większej aglomeracji, jaką był Szczecin, i początkowo nie spodziewano się przyjęcia w tak krótkim czasie ogromnej ilości pracowników. A łącznie w czasie II wojny światowej było to blisko 30 tysięcy osób. Żeby porównać sobie skalę, dzisiaj miasto Police, które jest średnim miastem w Polsce, wcale nie takim najmniejszym, mieszka około 32 tysięcy mieszkańców, a infrastruktura jest rozbudowana przez kolejne dziesięciolecia. W związku z tym na potrzeby tej szybko rozwijającej się fabryki była konieczność zbudowania osiedli czy też obozów, które by miały na celu zakwaterowanie tych wszystkich osób. Początkowo nie były to takie obozy, o których zazwyczaj gdzieś tam kojarzymy czy wiemy z historii. To miały być po prostu osiedla, dzięki którym część pracowników miała znaleźć miejsce do zamieszkania. Ponadto częściowo to powstały, później przekształciły się w obozy, a część powstało jako domy, zwykłe domy mieszkalne. Był jednak tutaj bardzo duży podział i rozróżnicowanie, ponieważ osiedla, które istnieją do dnia dzisiejszego, były przede wszystkim przeznaczone dla kadry kierowniczej, zarządzającej, czy też tej wysoko wykwalifikowanej. Pozostałe osoby, i tu też warto zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tego tak bardzo dobrze rozróżnić. Mówimy o pracownikach tak zwanych kontraktowych, czyli tych, którzy faktycznie byli zatrudniani, otrzymywali niewielkie wynagrodzenie. Byli to też pracownicy przymusowi oraz jeńcy wojenni. I w związku z tą szybko rozwijającą się tą sytuacją i ilością osób, która napłynęła w bardzo krótkim czasie, rozwinęły się obozy.
Panie Jacku, jaka ilość tych obozów było? Ile tych więźniów przebywało na terenie Polic? Jakiej narodowości, bo to też jest bardzo ważne?
To znaczy powiem tak, cztery obozy, które powstały na bazach, tutaj jak Magdalena mówiła, tych osiedli robotniczych, czyli cztery obozy takiego zbiorowego zakwaterowania, gdzie przebywali fachowcy, specjaliści, którzy wcześniej przyjechali tutaj do Polic właśnie na pracę kontraktową. To byli bardzo wysoko wykwalifikowani robotnicy różnych zawodów, cieśle, stolarze, ślusarze, i oni wykonywali bardzo ważne prace tutaj na terenie fabryki przy jej budowie i później przy tak jakby jej eksploatowaniu. I oni właśnie zamieszkiwali w tych obozach zbiorowego zakwaterowania. Następnie były dwa obozy karno-wychowawcze. To już były obozy bardzo ciężkie, czyli to takie obozy, do których trafiali więźniowie za jakieś przewinienia, jakąś niesubordynację, nieposłuszeństwo, niewykonywanie poleceń. To były obozy takie przejściowe, że w zależności od rodzaju kary, kara była stosowna do powiedzmy 4 tygodnie, 16 tygodni. No i te dwa najcięższe obozy, czyli filię obozu koncentracyjnego z Ravensbrücka i filia obozu koncentracyjnego ze Stutthofu. No, tam życie ludzkie no, nie miało żadnego znaczenia, po prostu te osoby no, były po to przywożone, żeby ich poprzez pracę po prostu zabić. Jakie liczby? Powiem szczerze, że trudno mi jest powiedzieć, bo nie spotkałem się z jakimiś statystykami, że ktoś obliczył ilość przebywających osób w poszczególnych obozach i jaka to były sumy całościowe. No tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo do takich informacji nie dotarliśmy. Być może one gdzieś są, trudno powiedzieć, ale myślę, że no, takich informacji szczegółowych nie ma. No na pewno możemy powiedzieć, że to jest kilkadziesiąt tysięcy samych, powiedzmy, tych pracowników przymusowych, więźniów, no i kilka tysięcy pracowników niemieckich na tych, powiedzmy, najwyższych.
Czyli takie szacunkowe, czy z braku infrastruktury też był otworzony obóz pływający, bo to jest też jakby bardzo ciekawa historia.
Trochę z braku infrastruktury, trochę z takiej przedsiębiorczości, można by było powiedzieć. Dlatego, że jednym z najbardziej nietypowych spośród wszystkich obozów, które powstały, był tak zwany obóz statek Bremerhaven, a jego historia zaczęła się zupełnie banalnie, bo zaczęła się przed II wojną światową. W 1921 w Belfasie został wyprodukowany statek typowo handlowy do przewozu owoców i warzyw. W momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, a Niemcy nie byli w stanie tak szybko wybudować dużej floty statków, w Bremie został on przemianowany na Bremerhaven i następnie, jak tylko zaczęła się wojna, odesłany do Szczecina, gdzie został przekształcony na tak zwany lazaret, czyli szpital pomocniczy. I jest jedno zdjęcie, które jest takim sztandarowym, pokazującym właśnie ten obóz, jak on jest zacumowany u stóp wałów Chrobrego. W momencie, jak już ruszyła pełną parą produkcja benzyny syntetycznej w Policach i okazało się, że ta liczba obozów jest i baraków jest zbyt mała, postanowiono Bremerhaven przetransportować na tak zwane Domiąża, czyli na wysokości Polic. Dla mieszkańców Polic to miejsce jest bardziej znane jako okolice tak zwanej Mijanki, czyli takiej dzikiej plaży, gdzie to miejsce można dosyć szczegółowo odnaleźć i namierzyć. I dopiero wtedy ten statek został przemianowany na obóz, ale obóz, który miał dwie funkcje. Jedna to było tak zwany Wohnschiff, czyli statek mieszkalny, a druga część, dolne, te pokłady najniższe, tak zwany Sonderlager, czyli obóz specjalny. I o takich obozach mówimy przez pryzmat historii poszczególnych osób, mówimy poprzez relacje, które otrzymujemy albo otrzymywaliśmy. Niestety tu nas czas bardzo mocno goni i coraz mniej jest tych osób. Coraz rzadziej mamy możliwość spotkania się, skontaktowania z nimi. I też trzeba wziąć pod uwagę to, że te opowieści, które otrzymujemy, są z perspektywy blisko 80 lat. Czasami nam ciężko sobie przypomnieć, co wczoraj jedliśmy na obiad, a oczekujemy od tych osób, że opowiedzą nam historię sprzed 80 lat, a nawet i więcej. W każdym razie warunki bytowe w takich obozach jak Bremerhaven były niezwykle ciężkie. Takie osoby były zatrudniane do najtrudniejszych prac, do rozładunku barek, do kopania rowów. Biorąc pod uwagę taką pogodę, jaką mamy w ostatnich dniach, bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia, bez rękawic, bez ciepłej odzieży, te osoby musiały pracować w ciężkich warunkach, przy minimalnym wyżywieniu dodatkowo różnego rodzaju choroby, pasożyty powodowały często bardzo dużą śmiertelność, a niesubordynacja w wykonywaniu poleceń kończyło się bardzo często karami, biciami, wyzwiskami, i innymi represjami. Historia tego statku zakończyła się na koniec II wojny światowej, dlatego że jak okazało się, że Niemcy zaczynają przegrywać wojnę na froncie wschodnim, należało jak najszybciej ewakuować Niemców ze wschodu. W związku z tym takie obozy jak Bremerhaven były likwidowane i wysyłane na front. Jak tylko Bremerhaven dopłynął do Zatoki Gdańskiej, bardzo szybko został dostrzeżony przez lotnictwo rosyjskie i zbombardowany. Bardzo szybko, według niektórych relacji, w rekordowym tempie zatonął i osiadł na dnie. Ponad 10 lat temu mieliśmy grupę eksploracyjną, która twierdziła, że odnalazła wrak Bremerhaven, że go namierzyła, przy czym całe środowisko nie do końca dowierzało, dlatego że wrak, który odnaleźli, był pozbawiony cech charakterystycznych. A jest to niezwykle ważne przede wszystkim dla rodzin, których członkowie zginęli.
Dla upamiętnienia.
Tak, tak. Przede wszystkim dla upamiętnienia, mieć tę świadomość, że faktycznie członek rodziny wziął udział w takiej katastrofie i w takiej tragedii. Dopiero kilka lat później tej grupie udało się zebrać odpowiednie siły i środki i potwierdzić, że faktycznie Bremerhaven jest, oznaczyć go i od tego momentu jest on traktowany jako miejsce pamięci.
Wspomniała Pani o bardzo ważnej rzeczy. W jaki sposób Państwa stowarzyszenie upamiętnia chociażby właśnie te obozy, które znajdowały się na terenie, w okolicy terenu fabryki benzyny syntetycznej?
Kilka lat temu przy dwóch obozach postawiliśmy tablice upamiętniające te miejsca, gdzie one rzeczywiście stały, funkcjonowały. No, jedno, co trzeba powiedzieć, no, po tych obozach tak na dobrą sprawę nie zostało nic. To są miejsca w lesie, gdzieś na łąkach, na polach, tam nie ma kompletnie nic. No, na terenie jednego z obozów, na terenie Pomerlagera, powiedzmy, że jedynymi rzeczami, które możemy odnaleźć jeszcze i które świadczą o tym, że ten obóz tam rzeczywiście był, to są pozostałości, fragmenty szczelin przeciwlotniczych, czyli takich miejsc, gdzie w czasie bombardowań ci więźniowie mogli wbiec i schronić się przed bombami. Oczywiście to było schronienie tylko i wyłącznie przed jakimiś odłamkami, ziemią, gruzem, kamieniami. Schrony te absolutnie nie chroniły tych ludzi przed bezpośrednim trafieniem w taką szczelinę przeciwlotniczą, bądź kiedy ta bomba nawet kilkadziesiąt metrów wybuchła od takiego miejsca, no niestety fragmentarycznie go niszczyła. Ale tak, nie ma żadnych śladów, żadnych pozostałości. I tam w dwóch miejscach postawiliśmy tablice informacyjne, że w tych miejscach były właśnie obozy. W tym roku postawimy kolejne dwie. Już mamy wszelkie zgody na to, żeby takie tablice umieścić. Przy filii obozu koncentracyjnego ze Stutthofu to już gmina ufundowała taki kamień, który też świadczy o tym, że ten obóz tam był. No i co, nam pozostaje tylko zbierać wszelkiego rodzaju informacje, docierać jeszcze do świadków, aczkolwiek to już jest coraz trudniejsze. Nie ukrywam, że tak myślałem, że już nie uda się mi osobiście spotkać z żadną osobą, która była świadkami tamtych historii. No i kilka tygodni temu, nie ukrywam, że dostaliśmy informację, że w jednym tutaj z miejsc jest pan, jeszcze ma 95 lat, który żyje i był w jednym z polskich obozów, jak później się okazało, był w obozie, o którym najmniej wiemy. Był to obóz, w którym przebywali głównie Francuzi. On był jednym z trzech Polaków, którzy kwaterowali w tym obozie. Nie ukrywam, że uzyskaliśmy, oczywiście, tak jak tu Magda mówiła, po tak długim okresie czasu uzyskaliśmy jeszcze sporo informacji takich, gdzie na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie nawet odtworzyć makietą ten obóz, zwłaszcza barak, jak on wyglądał w środku. Pan był elektrykiem, wykonywał różne zadania na terenie fabryki. No, każda z takich relacji że tak powiem, nastrącza to, że odpowiadamy sobie na jedne pytania, ale no, w czasie tych rozmów pojawiają się dziesiątki kolejnych pytań. No i oczywiście tutaj też mamy taką sytuację, gdzie no, będziemy musieli też w jakiś tam sposób próbować odpowiedzieć na te pytania, żeby ta historia tych obozów była jak najszersza i jak najbardziej taka szczegółowa i prawdziwa. No oczywiście te informacje, które udaje nam się pozyskać, przekazujemy później, następnie w czasie różnych spotkań z młodzieżą, z różnymi grupami, na przykład osób starszych. Mamy takie różnego rodzaju spotkania, prezentacje, prelekcje. No i oczywiście nie zostawiamy tego dla siebie, staramy się, zwłaszcza młodzież, tak jakby zarazić troszeczkę tą historią. No i no tak, żeby oni też wiedzieli o tym, że nie zawsze było fajnie, nie zawsze było łatwo. Były też takie okresy, takie momenty w tej historii naszej, że było źle, ciężko i ludzie ginęli.
To jeżeli ja jeszcze mogę uzupełnić, ponieważ my fabrykę traktujemy bardzo wieloaspektowo i wielowątkowo. Po pierwsze, był to kombinat, który pokazuje niezwykły skok technologiczny i rozwój technologiczny, bo nie da się ukryć, że każdy duży konflikt zbrojny przyspiesza rozwój techniki i technologii. Ale jest on przede wszystkim takim symbolem, znakiem tego szaleńczego dążenia do władzy i tego, co za takimi dążeniami się kryje, jakie ludzkie tragedie się za tym stoją, ukryte między innymi w tych historiach, o których między innymi Jacek wspomina, w tych wspomnieniach więźniów obozu. Kolejna strona to, że my mając tą wiedzę, zbierając tą wiedzę, przetwarzając ją, staramy się ją podzielić jak najszerzej tylko możemy, nie zostawiając jej dla siebie. Dzisiaj przychodząc na teren ruin fabryki benzyny syntetycznej, Państwo zobaczycie potężny obszar, bo ponad 130 hektarów, gdzie zobaczycie Państwo gęsty las, a w nim poukrywane pojedyncze budynki. Początkowo w czasie funkcjonowania fabryki ich było około 600, być może więcej. Dzisiaj jest to niespełna 50 i poczuwamy się do takiej roli, żeby opowiadać o tym miejscu, tłumaczyć, wyjaśniać i odpowiadać, albo przynajmniej starać się odpowiedzieć na różnego rodzaju pytania. Kolejna rzecz to, że poza tym miejscem pamięci, jakim niewątpliwie jest stara fabryka, bo tak na nią często dzisiaj mówimy ze względu na to, że naszymi sąsiadami dosłownie zza płota są zakłady chemiczne, które powstały w latach 60. tuż za terenem fabryki. To jest to, że teren opanowała wszechobecna zieleń, której nie można się pozbyć i nawet nie wolno, z tego względu, że to jest obszar ochronny, obszar Natura 2000, gdzie pod ochroną są głównie nietoperze. Więc będąc w tym miejscu, można poznać historię na wiele bardzo różnych sposobów.
Jeszcze mogę coś dodać w kontekście pracy przymusowej. Miałem okazję odwiedzić muzeum prowadzone przez Stowarzyszenie Skarb i jedna z ekspozycji jest właśnie też poświęcona robotnikom przymusowym. Ja jestem archeologiem, badam krajobraz, na ten krajobraz patrzę przez zdjęcia lotnicze, więc takie mega struktury, jakie przed chwilą widzieliśmy na zdjęciach, to jest pierwsza rzecz, którą zazwyczaj dostrzegam, ale myślenie archeologiczne zawsze ciąży ku rzeczom drobnym, codziennym, niewielkim przedmiotom, które archeolodzy nazywają artefaktami. I właśnie na tej ekspozycji poświęconej robotnikom przymusowym największe wrażenie robią takie właśnie ulotne, niewielkie przedmioty, które były własnością tych ludzi, którzy tam pracowali, niejednokrotnie tracili życie, ich całe mnóstwo, wielkie hałdy pozostawały, czy wreszcie też eksponowane pojedyncze jakieś kartki papieru, na których zapisane są wspomnienia ludzi z bytowania z okresu, kiedy przebywali w tych miejscach. Więc z jednej strony mamy monumentalne budowle, które wydają się nam, jeśli tam pójdziemy, reliktami jakiejś dziwnej, niezrozumiałej, absurdalnej, dawnej cywilizacji krwiożerczej, która na szczęście już dziś nie istnieje, a z drugiej strony mamy właśnie te losy pojedynczych ludzi zawarte w tych artefaktach, niewielkich przedmiotach, co też pokazuje, jak życie ludzkie jest ulotne w zderzeniu z takim wielkim totalitarnym reżimem, który nie liczy się z losem pojedynczych ludzi, ba, pojedynczych ludzi, całych grup etnicznych.
Bardzo ważną rolę państwo pełnią. Ja przygotowując się do spotkania z dzisiaj z państwem, obejrzałem pewien dokument z 1972 roku, film dokumentalny pod tytułem Kryptonim Synteza. Ja byłem po prostu porażony tym filmem i wielkością skali operacji wywiadu Armii Krajowej na temat właśnie fabryki benzyny syntetycznej w Policach. Przybliżmy naszym widzom tą historię.
Tak, działał bardzo prężnie wywiad Armii Krajowej. Było zgrupowanie Lombard, takie podgrupy Bałtyk 301, 302, 303, które miały określone zadania. No i oczywiście tutaj wielka rola tych ludzi, którzy pozyskiwali wszelkiego rodzaju informacje o fabryce poprzez różne działania, które w momencie, kiedy by zostali tak jakby złapani, no automatycznie tracili życie. Tak więc tutaj wielka odwaga przede wszystkim ich, no ale takie jednak zaparcie do tego, żeby zebrać jak najwięcej tych informacji, żeby ten przemysł niemiecki, w ogóle Niemcy, no, tak osłabić i żeby jak ta wojna trwała jak najkrócej. No, jednym z takich wywiadowców był pan, który był maszynistą pojazdu, no, parowozu, przywoził węgiel tutaj do fabryki i on oczywiście nie miał możliwości wejścia na teren fabryki, ale z daleka widział te kominy, takie ogromne, potężne budowle i starał się jak najwięcej tych szczegółów zapamiętać, żeby później te informacje przekazać no dalej. No, jednym mi się wydaje, że z takich bohaterów jest niejaki pan Jędryczka, który dostał się na teren fabryki w przebraniu niemieckiego oficera organizacji TOD pod fałszywymi dokumentami. Przeszedł tą fabrykę wzdłuż i wszerz. Nawet rozmawiał z polskimi, powiedzmy, tymi pracownikami, no, którzy nie byli tak traktowani jako tak więźniowie. Zrobił szkice, zebrał bardzo dużo informacji, no i wyszedł z fabryki i przekazał te informacje tak jakby wywiadowi alianckiemu, który jak najbardziej wykorzystał te materiały do późniejszych prób zniszczenia tej fabryki. No oczywiście myślę, że tych ludzi było tutaj znacznie więcej, którzy właśnie narażając swoje życie próbowali jak najwięcej tych informacji zebrać. Oczywiście nie mogli robić notatek, nie mogli robić zdjęć. To wszystko musieli sobie zachować w swoich głowach, w pamięci i później to w jakiś sposób odtwarzać.
Bardzo wielka służba. To też pokazuje, jak daleko wywiad Armii Krajowej penetrował. Nie tylko okupowane tereny Polski, ale też działał bardzo, bardzo daleko poza. Rok 1945, kończą się bombardowania, fabryka przestaje działać. Przesuwa się front i przychodzi tutaj Armia Czerwona. Jakie są dalsze losy fabryki?
26 kwietnia 1945 wkracza Armia Czerwona na tereny Polic i na terenie fabryki benzyny syntetycznej, nie do końca mając rozpoznany teren według niektórych relacji oraz świadków. W związku z tym, że teren jest ogromny, potężny, niezwykle nowoczesny jak na tamten czas, w dodatku produkujący paliwo, które było niezbędne do wygrania jakiejkolwiek wojny w tamtym czasie prowadzonej, powstaje rzecz nietypowa na skalę Europy. We wrześniu powstaje tak zwana enklawa policka. Obszar o powierzchni prawie 90 km kwadratowych od Polic w stronę Trzebieży, czyli na północ od Polic, jest wyłączony z administracji. Jest na terenie Polski, ale jest wyłączony z administracji i przez niemalże równy rok Rosjanie demontują fabrykę. Niszczą obiekty, częściowo je niszczą, częściowo demontują. Jedna z historii mówiła o tym, że Rosjanie próbowali taką fabrykę odtworzyć na terenie samej Rosji, aby móc pozyskiwać paliwa syntetyczne, ale wydaje się to dosyć mało racjonalne z tego względu, że Rosja do dnia dzisiejszego posiada takie złoża paliw, że nie jest im to aż tak bardzo potrzebne, aczkolwiek rozpoznanie technologii, bardzo nowoczesnej technologii już tak. Do demontażu fabryki zatrudniono prawie tyle samo osób, co wcześniej do samej produkcji benzyny syntetycznej przez kilka poprzednich lat. I w 1946 roku Rosjanie oddają teren Polsce, całkowicie zniszczony, zdegradowany, który niemalże nie nadaje się już do odbudowy i odtworzenia. Trzeba wiedzieć, że Polska po II wojnie światowej nie miała sił ani środków na to, żeby uruchomić taką fabrykę ponownie. Dlatego fabryka staje się takim miejscem pozyskiwania różnego rodzaju cennych zasobów, takich, które było ciężko pozyskać w tamtym czasie, a następnie wkracza Wojsko Polskie, które ma za zadanie ochraniać ten teren i jednocześnie są tam tworzone magazyny, składnice paliw pędnych i tak to mniej więcej wygląda do początku lat 90. W latach 90. wojsko rezygnuje już z tego terenu całkowicie, wycofuje się i pozostawia ten teren wolny. Wówczas, od tego czasu w zasadzie wejście na teren jest możliwe cały czas. No i po kilkunastu latach pojawiliśmy się my z propozycją, po pierwsze, usystematyzowania tej historii, odkrywania kart tej historii, a jak już coś wiedzieliśmy, to postanowiliśmy się podzielić z innymi i tak od 2006 roku budujemy muzeum historyczne, do którego Państwa bardzo serdecznie zapraszamy, bo to wszystko, o czym tutaj mówimy, możemy zobaczyć poprzez zdjęcia, dokumenty czy inne artefakty, które tam zebraliśmy przez wiele lat, a jednocześnie staramy się pokazać fabrykę w trakcie takich co sobotnich spacerów, gdzie właśnie opowiadamy, omawiamy tą historię. Są wielkie plany na przyszłość, jeżeli chodzi o fabrykę. Mamy mnóstwo pomysłów, jak ją można zagospodarować, biorąc pod uwagę to, co wcześniej mówiłam, czyli to, że z jednej strony jest to wielkie miejsce pamięci, z drugiej strony jest to niezwykły obiekt rozwoju technologicznego, obiekt techniki. Niestety na razie warunki, w jakich działamy i dysponujemy, nam nie pozwalają na wielkie rzeczy, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu to się uda.
Znaczy ja troszeczkę sprostuję, bo to są wielkie rzeczy. Lekcje muzealne, wycieczki zorganizowane, cotygodniowe wasze dyżury i oprowadzanie po fabryce. To jest naprawdę bardzo dużo, co robicie i ja to na to wszystko patrzę z wielkim podziwem i z wielką taką atencją i bardzo Państwu kibicuję i sam niebawem się do Państwa wybiorę.
Zapraszamy, ale to jest zasługa po pierwsze wolontariuszy, osób, które pojawiają się w stowarzyszeniu, bo niektórzy są u nas na stałe od wielu lat, wspomagają w bardzo różnej działalności, bo każdy z nas znajduje sobie taką małą niszę, taką małą część tej historii, w której się najlepiej czuje, którą najbardziej się pasjonuje, ale są też takie osoby, które dysponują może mniejszą ilością czasu i nas wspierają tylko przy różnego rodzaju wydarzeniach, czy przy różnego rodzaju badaniach, czy jakichś akcjach, które prowadzimy. No i mieszkańcy Polic, którzy są bardzo wyrozumiali, którzy chętnie, myślę, z nami współpracują przy okazji i którzy mają w pełni zrozumienie i poparcie dla tego, co robimy i jak to robimy, ale tak jak mówię, apetyt rośnie w miarę jedzenia i to już tą część pracy już wykonaliśmy, a chcielibyśmy znacznie, znacznie więcej, bo ten obiekt zasługuje na to, żeby go pokazać szerszemu gronu. Tu może powiem taką dygresję, że też nie ma bardzo szerokiej promocji tego obiektu, z tego względu, że on na dzień dzisiejszy nie jest aż tak dobrze przystosowany do bezpiecznego zwiedzania, eksplorowania. W związku z tym nie chcemy też nikogo narażać, tylko przyjąć tyle osób, ile jesteśmy w stanie, żeby ta wizyta była w pełni satysfakcjonująca, żebyście Państwo się czuli jak najlepiej i uzyskali z tej wizyty na terenie fabryki jak najwięcej.
Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie opowiedzieć całej historii wszystkich wątków, jakie dotyczą fabryki benzyny syntetycznej w Policach, ale tego dowiemy się już podczas naszych wycieczek do Państwa muzeum. Bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za to, że dzisiaj znaleźliście czas, żeby opowiedzieć historię fabryki benzyny syntetycznej. Dziękuję Państwu za Waszą obecność i dziękuję naszym telewidzom za spotkanie.